Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 4 maja o 21.04, poniedziałek. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Program i audycję Radia Poznań realizuje Łukasz Kurzawski. A w studio serdecznie witam gościa, a jest nim dr Liliana Krantz-Domasłowska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Pani doktor jest historykiem sztuki i my dużo będziemy mówili o sztuce, ale skoncentrowanej, być może tak to można ująć, w jednej niedużej przestrzeni miasta Poznania. Dokładnie zajmiemy się Łazarzem, a jeszcze dokładniej Dolnym Łazarzem. Ja potem zapytam panią doktor, dlaczego skoncentrowała się w swoich zainteresowaniach i w swojej miłości na Dolnym Łazarzu. Ale przedtem chciałbym panią zapytać o taki jeden moment z pani bogatego życiorysu edukatorki, bo miała pani taką przygodę kilkanaście lat temu i była z wykładem o sztuce w zakładzie karnym.
Wow, ale się pan doszperał.
Tak, bo chciałem zapytać, co to była za przygoda dla pani, za doświadczenie, bo napisała pani potem, że bała się tego spotkania, ale zdaje się, że tylko przed nim, a już w trakcie się okazało, że nie było się czego bać.
Tak, rzeczywiście, no, sięgnął pan do bardzo dawnych dziejów moich. Rzeczywiście dostałam taką propozycję zresztą z Warszawy, osoby, która zajmowała się takim dużym projektem związanym z pewnymi akcjami takimi edukacyjno-kulturalnymi w więzieniach, w różnych więzieniach. Mhm. Zwrócono się do mnie z propozycją, czy bym też w takowym przedsięwzięciu nie wzięła udziału. No i rzeczywiście, ponieważ lubię wyzwania, to zgodziłam się i miałam kilka zajęć. No, wykładów to trochę trudno to tak nazwać, zasadniczo zajęć. Było to więzienie męskie w Toruniu, więzienie w Poznaniu i więzienie kobiece w Grudziądzu. W każdym z tych miejsc mówiłam nieco o czymś innym, ale no właśnie traktowałam to jako wyzwanie. Oczywiście, że miałam obawy, nie obawy, że tak powiem, że znajduję się w takiej akurat przestrzeni. Nawet powiedziałabym, że argumentem, aby tą propozycję przyjąć, było to, że jednym z miejsc było więzienie toruńskie, tak zwana rotunda, która jest specyficznym, historycznym obiektem i chciałam zobaczyć, jak wygląda wewnątrz. Ale także wszystko się udało. Myślę, że grono słuchaczy też było w miarę zadowolone.
Bo chciałem zapytać o dwie sprawy a propos tych właśnie pani spotkań z osadzonymi w więzieniach. Czy warto ze sztuką iść w każde miejsce?
Myślę, że tak. No, te niewielkie doświadczenie, jakie miałam po tych kilku spotkaniach w trzech różnych miejscach, przekonują mnie, że takie akcje są potrzebne i zresztą są jakby w takich programach, no, kierowanych dla więźniów, także takich indywidualnych, już prowadzonych przez dane jednostki penitencjarne. Powiem tak, miałam duży problem z wyborem tematu, bo czym tu zainteresować takie różnorodne grono zapewne? W przypadku męskich osadzonych mówiłam o architekturze. Skorygowałam początkowy pomysł o architekturze sakralnej, taki jako niezbyt odpowiedni, ale skoncentrowałam się w tych miejskich ośrodkach właśnie odosobnienia na zagadnieniach takich konstrukcyjnych, o historii architektury, jak budowano w starożytności, jakie nowinki techniczne były w średniowieczu, czyli może nie tak klasycznie jakby historia architektury, ale pewne wybrane wątki po prostu.
Ale spotkała się pani z zainteresowaniem z tej drugiej strony, tak?
Tak, w Toruniu zażyczono sobie, bo to były trzy spotkania, w którymś momencie zapytałam, co by panów zainteresowało. No to ku mojemu zdziwieniu stwierdzili, że mam im opowiedzieć o zabytkach Torunia.
No
czego bym się rzeczywiście nie spodziewała, że taki wątek akurat, co było bliskie zresztą.
I druga sprawa, jakby spojrzenie z drugiej strony. Rozumiem, to taki będzie już banalny wniosek z tego, co pani powiedziała, że ta tak zwana wrażliwość na sztukę nie jest zarezerwowana dla jakiejś grupy osób. Nie jest powiedziane, że jak ktoś z tej czy innej przyczyny trafił za kratki, to znaczy, że on nie ma w sobie wrażliwości, że nie jest człowiekiem zamkniętym na sztukę, na estetykę.
Oczywiście, że nie. Wydaje mi się, że właśnie właśnie w warszawskim więzieniu otrzymałam po zajęciach rysunek przedstawiający mnie, czyli portret wykonany przez jednego, duże może słowo portret, ale wykonany podobiznę przez jednego ze słuchaczy. To sugerowało, że nawet jeśli nie był może aż tak zainteresowany tym, co mówiłam, to z drugiej strony był otwarty właśnie na jakieś działania takie plastyczne.
A zachowała pani ten portret do dziś?
Chyba gdzieś tam mam w szpargałach. Nie wiem, nie pamiętam już.
To było tytułem wstępu, bo gdyby państwo byli ciekawi, czym się zajmują historycy sztuki, to można powiedzieć, że propagowaniem sztuki, wiedzy o sztuce. I jak się okazuje, można to robić w najróżniejszych środowiskach i miejscach. I jak rozumiem, warto to robić. Dlaczego warto być wrażliwym na sztukę i przyglądać się dziełom?
Powiem tak, trochę jakby upraszczając sprawę w tym sensie, że nie będę się posługiwała wielkim słowem sztuka, tylko będę wskazywała na to, że warto, i tu może tu już przybliżamy się do tego, co jest w tej chwili dla mnie właśnie takie pasjonujące, czyli historia kamienic i różnych miejsc na Dolnym Łazarzu, że warto przybliżać właśnie takie historie takich miejsc, budynków. Ma to oczywiście walor edukacyjny dla szerokiego grona jakby odbiorców, ale przede wszystkim uświadamia ludziom mieszkającym czy znajdującym się gdzieś blisko, czy w tej danej kamienicy, czy w okolicy, w jakim miejscu żyją. I to myślę jest istotne z jednej strony dla starszych, bo to przypomina im o czymś, jest takim odświeżeniem pewnym pamięci, ale także może i uzupełnieniem, wszyscy mogą mieć świadomość, prawda, historii swojej kamienicy na przykład, ale z drugiej strony młodym, którzy nawet jeżeli wynajmują tylko i nie wiadomo, czy na tym Łazarzu powiedzmy, czy w innym miejscu potem osiądą na dłużej, to też jest ważne, ponieważ właśnie może to być taki czynnik, który im pociągnie, że właśnie, że to jest fajne miejsce do zamieszkania nie tylko na czas studiów, czy na czas jakichś młodych lat.
Nie wiem, czy można tak stopniować, ale gdybym panią zapytał w tej hierarchii takiej, no jeżeli ktoś pochodzi z Łazarza, to jest, nie wiem, Łazarzaninem, czy jakby tak powiedzieć, ale co dla pani jest najważniejsze, ta świadomość bycia łazarzaninem, poznaniakiem, wielkopolaninem, Polakiem.
Ho, ho, ho. Gradacja od dołu ku górze. Myślę, że wszystko to jest ważne. Natomiast pamiętam, że kiedyś, już wiele lat temu, była bardzo popularna takie określenie małe ojczyzny. Właśnie na określenie miejsca, w którym się mieszkało, w którym się żyło, tego najbliższego otoczenia. I że właśnie, czy to szerzej patrząc, miasto, województwo, kraj, to są po prostu zbiory takich małych ojczyzn. W związku z tym, no, warto zaczynać od małych.
Czyli patrząc matematycznie, mamy podzbiór i potem
tak, i gradacje
zbiór, i coraz
większe. Wyżej, dokładnie.
Czyli warto po prostu mieć świadomość tych swoich korzeni, najwyżej nawet pojętych.
Tak, oczywiście, no, temu służą także coraz zresztą bardziej popularne poszukiwania genealogiczne, ale wśród ludzi także i młodszych. Ale ważne jest, aby mieć świadomość, skąd się wywodzi, skąd, gdzie się nawet aktualnie mieszka, bo to ja właśnie jakby ten, wspominał pan o tym walorze takim edukacyjnym jakby, ale i wydaje mi się, że właśnie dla młodych ludzi, którzy przybywają, a potem gdzieś znikają, przeprowadzają się, to świadomość historii danego miejsca, w którym nawet jeśli na tylko te 5 lat studiów się zatrzymało, jest istotna, bo ich wzbogaca. Jeżeli się do takiego grona dotrze ludzi, no to może właśnie Łazarz już nie będzie tak ciągle odczuwał odpływu mieszkańców, tylko właśnie trochę ludzi będzie uważało, że jest to miejsce dobre w ogóle do zamieszkania.
No właśnie, za co pani pokochała tę dzielnicę Poznania? Oprócz tego, że pani się stąd właściwie
No wywodzi. Tak, dziadkowie, rodzice i ja mieszkaliśmy, ja właściwie, no, w tej chwili to już rzeczywiście od paru lat nie, ale serce nadal bije łazarsko. Ale mieszkaliśmy w tym samym miejscu, na ulicy Kolejowej, czyli właśnie na terenie Dolnego Łazarza. No i powiem tak, sięgając trochę do przyczyn, dlaczego zainteresowałam się tymi historiami związanymi z domami, kamienicami Dolnego Łazarza. Ponieważ, przyczyny były właściwie osobiste, można by powiedzieć, ponieważ tak wzrastałam w tym miejscu, czyli mogłam uczestniczyć, mogłam obserwować na różnych etapach swojego życia, jak wygląda najbliższa okolica, jak ona się zmienia na gorsze lub na lepsze. Z drugiej strony uważałam, że, znaczy z drugiej strony ważnym momentem było to, że jak zbliżałam się już do końca mojej pracy zawodowej, no to zadałam sobie pytanie, i co dalej, ośmioklasisto? A ponieważ w zasadzie zajmowałam się cały czas zawodową sztuką średniowieczną, więc zupełnie inną epoką, to stwierdziłam, że jest to pewna możliwość wykorzystania faktu, że tu wzrastałam i że ten Dolny Łazarz jest trochę zaniedbany, historycznie zaniedbany, że o Górnym Łazarzu Matejki, Jochow-Gelände i tak dalej, to już coś napisano, już coś się badało wcześniej, natomiast na temat Dolnego Łazarza to właściwie takich materiałów nie ma.
A jak pani by w ogóle zdefiniowała, topograficznie określiła przestrzeń Dolnego Łazarza?
Tak, jak najbardziej. Jest właśnie, czym jest Dolny Łazarz? Tu są, jest kilka uwarunkowań, począwszy od takiego banalnego, czyli topograficznego, czyli ulica Głogowska, wyobraźmy sobie, że tworzy pewnego rodzaju granicę i wszystko, co jest na zachód od ulicy Głogowskiej, to jest Górny Łazarz i wszystko, co jest na wschód od ulicy Głogowskiej, to jest Dolny Łazarz. Topograficznie, ponieważ gdy idziemy, nie wiem, Śniadeckich, jakąkolwiek ulicą Limanowskiego, idziemy właśnie w dół, czyli w stronę Dolnego Łazarza, Kanałowej, Strusia, idziemy w dół. Czyli jest po prostu różnica poziomu terenu.
Czyli my Berwińskiego jesteśmy na
wyżej, górnym, tak,
na
wyżej, czyli jak pada deszcz, to spływa tam na, niżej. Ale też ma to swoje, termin ten ma, no, niesie za sobą dosyć ważne przesłanie historyczne, ponieważ Dolny Łazarz to w zasadzie jest kolebka gminy Święty Łazarz. To teren ograniczony, tak by można powiedzieć, wschodnią stroną ulicy Głogowskiej, ulicą Gąsiorowskich, małym fragmentem ulicy Kolejowej, ulicą Graniczną, nomen omen, następnie Małeckiego i Rynek Łazarski. To jest zasadniczo ta kolebka, która ukonstytuowała się w 1830 roku jako gmina Święty Łazarz, czerpiąc częściowo z gruntów Szpitala Świętego Łazarza i częściowo Wildeckich. A więc to była, nazywam to zawsze jako rodzeństwo, czyli Wilda, Jerzyce i Łazarz. To ta gmina łazarska była najmniejsza przestrzennie, najmniej liczna, jeśli chodzi o ilość mieszkańców. Natomiast, no i graniczyła z Wildą, Jerzycami i Górczynem. Z trzech, no, tak upraszczając rok, z trzech stron. Natomiast końcówka XIX wieku, ostatnie dziesięciolecia XIX wieku, one przyniosły rozwój tej dzielnicy, znaczy jeszcze nie dzielnicy, tylko gminy Święty Łazarz, przestrzenny i oczywiście wzrosła automatycznie ilość mieszkańców. Takim pierwszym impulsem było połączenie z Górczynem w 1897 roku, a kolejnym impulsem, powiedziałabym takim nawet bardziej konkretnym, była budowa linii kolejowej na Zbąszyn-Gubin, czyli tej trasy prowadzącej wzdłuż ulicy Kolejowej, ponieważ w tym momencie nastąpiła korekta granic, wschodnich granic gminy Święty Łazarz i ulica Kolejowa, która była ulicą, ten teren był terenem wildeckim, została jakby, ten teren został podzielony i Kolejowa stała się, znaczy graniczyła od wschodu z Wildą, ale no właśnie przynależała już administracyjnie do Łazarza.
Można
no,
powiedzieć, że tor przeciął tę przestrzeń?
Tak,
tor,
dokładnie.
I trudno było, tor, żeby to było inaczej.
Tak, tak. Dokładnie tak się stało, a zresztą także i od strony zachodniej tu dopiero jak się zaczęłam przyglądać kamienicom przy ulicy Głogowskiej, to zauważyłam, że także zachodnia strona ulicy Głogowskiej to nie zawsze był Łazarz, ten Górny Łazarz, tylko to dłuższy czas były Jerzyce i Górczyn. Czyli wcale nie należały, ten obszar nie należał do gminy Święty Łazarz.
Ja jednym przypomnę, drugim powiem, że nasz gość, dr Liliana Krantz-Domasłowska, to również Człowiek Roku Łazarza 2024, co tylko postawiła kropkę nad i w tym działaniu na rzecz propagowania wiedzy o Łazarzu, poprawiania wręcz tego Łazarza, bo można powiedzieć, że pani zależało, żeby ta ulica Kolejowa nie wiem jakiego słowa użyć, wyładniała, wypiękniała i odżyła, tak?
Oj, rzeczywiście pan doszukał się różnych szczegółów biografii. Faktycznie, no wiadomo, ulica Kolejowa była mi bliska, chociażby z powodu tego, że przy tej ulicy mieszkałam, aczkolwiek z drugiej strony jest to jedna z też najdłuższych ulic Łazarskich, równoległa do Głogowskiej. Natomiast była rzeczywiście ulicą zaniedbaną bardzo, bardzo, bardzo. No i tutaj no były różne działania, nie tylko moje, ale różnych ludzi dobrej woli, którzy w różnych gremiach apelowali o to, aby ulica Głogowska, ulica Kolejowa się wyremontowała, mówiąc najoględniej. To się straszliwie długo no, ciągnęło, były różne perturbacje i tak dalej, i tak dalej. Ale najważniejszy jest finał, czyli którym to roku? 2022 podjęto remont ulicy Kolejowej i w tej chwili no, chodniki są wyprostowane, zazieleniona, na jezdniach są tak, garby. Te garby. Dokładnie, no, były liczne takie, no te liczne, no były spotkanie z mieszkańcami, którzy właśnie obawiali się ruchu na ulicy Kolejowej, że no bo tam jeszcze w dużym fragmencie były tak zwane kociełby, co jak się jechało samochodem czy taksówką, to była ewidentnie różnica między właśnie tym podłożem. No i mieszkańcy się obawiali, czy zmiana na lepsze, czyli asfalt będzie skutkował zwiększeniem no, ruchu kołowego. No właśnie nie kociełby, tylko kostka, przepraszam. No ale to też powodowało wstrząsy.
Ja tylko przypomnę, że ci, którzy interesują się historią polskiego, wielkopolskiego dziennikarstwa, no to przy Kolejowej 49 mieszkał też Jarosław Ziętara.
Tak.
Dziennikarz, który, no, nie wiem, czy można mówić, że stał się już legendą dziennikarstwa śledczego na skalę Polski, ale chcę, zanim powiemy o secesyjnej zabudowie dzielnicy, o tym, co panią też jako historyka sztuki bardzo interesuje, obiecałem naszym słuchaczom, zapowiadając tę audycję, że zapytam również o naszą willę, także jednym zdaniem może i o niej powiemy, ale przedtem sięgniemy po piosenkę, którą wybrałem. Zależało pani Liliano, żeby kapela podwórkowa zagrała dzisiaj. Ja tak. Wybrałem kapelę Steyr z piosenką Ach Franka, Franka, ale dlaczego koniecznie miała kapela podwórkowa zagrać?
No to powiem tak, że z pytaniem o wybór tych podkładów muzycznych miałam duży, duży problem. I mój wybór, ten, który pan tutaj zadedykował, jest związany z tym, że penetrując kamienice łazarskie, automatycznie penetruje także ich podwórka, bo od strony jakby tej podwórkowej też należy badać oficyny, elewacje tylne i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony przypomniało mi się, jak moja babcia mawiała, że raz po raz na podwórkach zjawiali się grajkowie, jakieś zespoły właśnie takie podwórkowe, wygrywające ówczesne piosenki, melodie, a ludzie słuchali, otwierali okna i rzucali jakieś datki. No i to mi się tak po prostu skojarzyło trochę właśnie znowuż tak personalnie z faktem tym, że ja po podwórkach chadzam również.
To w takim razie w wyobraźni zobaczmy taką kapelę na podwórku, takim czy innym. To zdaje się nie do końca będzie poznańska kapela, ale słuchamy kapeli Steyr i Ach Franka, Franka.
Jak długo mam tu stać na ulicy, pod oknem Franky, tej cholernicy. Ja tu stoję, i kumple stoją, od tego stania już ręce bolą. Ach, Franka, Franka, o węże prania, co znamy będzie względem kochania. Ach, Franka, Franka, po wetrze prania, co znamy będzie względem kochania. Z tego stajania niczem nie zyskał, anim się napił, anim się wyspał. Tylko na ciebie pieniądze tracił, wódkę fundował, muzyk nie płacił. Ach, Franka, Franka, po wetrze prania, co znamy będzie względem kochania. Ach, Franka, Franka, po wetrze prania, co znamy będzie względem kochania. Grajże kapela, grajże wesoła, możemy kiedyś Franka zawoła. Będziemy razem muzyczkę słuchać, będziemy razem piwko popijać. Ach, Franka, Franka, po wetrze prania, co znamy będzie względem kochania. Ach, Franka, Franka, po wetrze prania, co znamy będzie względem kochania. Ach, Franka, Franka, co ci mam zrobić? Czy kark ci skręcić, czy nożem zabyć? Kiedym chadzał pod twoje brogi, bo grajbym złamał obydwie nogi. Ach, Franka, Franka, wyglądasz pięknie, chyba z tej złości serce mnie pęknie. Ach, Franka, Franka, wyglądasz pięknie, chyba z tej złości serce mnie pęknie.
Się grało i gra na podwórkach.
Tak, no teraz należy rzucić grosik.
To w wyobraźni rzucamy te grosiki, tak. I niechaj sobie kapela pozbiera. Pani, przypomnę, gościem naszym jest historyk sztuki dr Liliana Krantz-Domasłowska. Rozmawiamy o takim też umiłowaniu swojej tej najmniejszej ojczyzny, jaką może być dzielnica miasta, wręcz nasza ulica, z której pochodzimy, z której się wywodzimy. Dla naszego gościa taką ulicą jest Kolejowa, no ale i też całe otoczenie, czyli tak zwany Dolny Łazarz. Chciałem panią zapytać, odbiorę tylko telefon, bo mamy telefon od słuchaczki. Gdyby pani założyła sobie słuchawki, wow, będzie lepiej słychać. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Ania z tej strony. Chciałam bardzo podziękować za tą audycję, bo to jak pani powiedziała, no w ogóle jakoś tak uświadomiła mi pani ten Górny Łazarz, Dolny Łazarz, a na Kolejowej moja babcia mieszkała, także tak ta ulica jest tak bliska mi, jak pani mówiła tutaj o tej drodze kolejowej, a babcia akurat mieszkała Kolejowa 38, czyli na wprost tej samochodowni i to tak... No tak jakoś miło się zrobiło. I powiem szczerze, że ostatnio, znaczy jakoś nie tak dawno jechaliśmy i bardzo mi brakowało właśnie tych kocich łbów, tego drżenia samochodu. Tak, no właśnie, bo jakoś pierwszy raz po takim chyba tym remoncie jechaliśmy całą tą ulicą, bo czasami tam jechaliśmy od innej strony, a tutaj tą kolejową, całą tu właśnie koło tego domu, gdzie babcia mieszka, przejeżdżaliśmy. Kurczę, co tu jest?
Wyprostowali,
nie ta kolejowa. Także to tylko chciałam powiedzieć i bardzo miło, że pani takie coś robi i mówi. Także. I tą piosenkę też mi państwo przypomnieliście, bo znam znałam ją i od razu jak usłyszałam, to całe słowa mi się przypomniały też.
Dziękujemy pani Aniu. Dziękujemy, dobrej, spokojnej nocy i dalszego słuchania, także Radia Poznań.
Oczywiście, zostaję.
Dziękujemy.
Dobranoc.
No, pani doktor, secesyjne kamienice tej dzielnicy, za co pani je tak kocha?
Znowuż, dwa duże słowa, kocha i secesyjne. Powiem tak, secesyjne to Górny Łazarz, secesyjne z taką pełną jakby świadomością wszystkich elementów stylu secesyjnego, to niekoniecznie Dolny Łazarz, aczkolwiek kamienice na przykład wzdłuż ulicy Małeckiego, to tak jak ja określam, to taka Matejki Dolnego Łazarza. Nomen omen ulica Książęca, jak w dawnym czasach się nazywała. Natomiast no ja tutaj wrócę znowuż do tego mojego przesłania, ponieważ ja nie zajmowałam się jakby zawodowo XIX wiekiem kamienicami. Dla mnie to był nowe wejście w temat. Dla mnie taką przesłanką główną było odnalezienie początków, czyli kto i dlaczego decydował się na postawienie kamienicy takiej lub innej w tym miejscu? Czy to była tylko taka inwestycja biznesowa, czyli zainwestował w teren, zainwestował w budowę kamienicy czynszowej, która przynosiła mu zyski tej osobie, a sam mieszkał w zupełnie innym, pod innym adresem. Czy to była taka świadoma decyzja, że wybór tego miejsca jest takim wyborem, gdzie będzie mieszkał, gdzie będzie oczywiście zarabiał, a często otworzy także jakiś swój lokalny biznes. I jakby szukając tych źródeł, tych początków kamienic, no doszukałam się bardzo różnych powiązań, najrozmaitszych. I jeśli chodzi o Dolny Łazarz, to, no, to byli bardzo różni ludzie, którzy fabrykant Napoleon Urbanowski, no, o którym, jeśli chodzi o Dolny Łazarz, należy pamiętać i wiedzieć miejsce, gdzie teraz powstaje wielkie założenie mieszkaniowe, Kolejowa 1-3. A który wybrał to miejsce w sposób świadomy już w latach 70. XIX wieku jako miejsce, gdzie będzie mieszkał, gdzie rozwinie swój potencjał taki biznesowy, czyli założy fabrykę. I gdzie no, będzie być może inwestował także w kamienice. Natomiast jakby temperament, tak mi się wydaje, że temperament Napoleona Urbanowskiego był taki, że oczywiście skoncentrował się na budowie fabryki, czyli lejarni żelaza w 1872 roku, już otworzył ten kompleks fabryczny.
Ile by dzisiaj miał protestów mieszkańców, że taki zakład powstaje?
Wie pan, że patrząc pod kątem takiej jakby ikonografii na pocztówkach, na różnych reklamach, plakatach, przy różnych okazjach, w tamtych czasach kominy były czymś niezwykle pożądanym i się rzeczywiście w tłach znajdowały takie perspektywy bardzo ogólne, zarysy jakby miasta, jakiegoś tła, a kominy i dymiące kominy były tym znakiem rozwijającego się ośrodka. I tutaj, nomen omen, rzeczywiście wracając do Kolejowej, też no, i Urbanowskiego, który założył tą lejarnię, która działała, funkcjonowała. A co nie przeszkodziło mu zamieszkać wraz z rodziną naprzeciwko tego swojego zakładu, czyli w willi, którą wybudował i do której przeniósł się wraz z całą swoją rodziną w 1874 roku.
To jest takie dowód na to, że sąsiedztwo takiego dymiącego molocha nie przeszkadzało, było tak, pani doktor mówi.
Tak, to były inne czasy. Mhm. Zresztą za willą Urbanowskiego rozciągał się olbrzymi ogród, bo wtedy jeszcze Małeckiego i kamienice obok, znaczy po wschodniej stronie Małeckiego jeszcze nie powstały. Także to był teren, który do Urbanowskich należał. Ale też to było nawiązanie do takiej tradycji nawet starszej, XIX-wiecznej, że fabrykant mieszka blisko swojego miejsca, swojej fabryki, swojego zakładu. To szczególnie zresztą akurat w założeniach łódzkich fabrykantów jest czytelne. Cegielski, tak, Hipolit Cegielski także miał blisko dosyć swoją pierwszą siedzibę na Podgórnej, którą wybudował dla siebie i rodziny. No właśnie, ale o czym chciałam powiedzieć? O kominach. Mówiliśmy o kominach, tak. I o kolejowej. No faktycznie, bo ja mieszkałam bardzo blisko tego miejsca, czyli na narożniku ulicy Kolejowej i Kanałowej. I w późniejszych czasach rzeczywiście te dwa kominy dymiące stanowiły nasz wielki ból. I też były różne akcje i protest, może nie aż protesty, ale sięganie do różnych tak miejsc, organizacji i tak dalej, aby temu zapobiec. No właśnie, to tak wracając, jak to komin może różne rzeczy znaczyć.
Teraz takie pytanie ciężkie, niełatwe dla pani, bo chcę zapytać, czy podoba się pani nasza willa? Pytanie tendencyjne.
A jakbym miała inaczej odpowiedzieć, jest przepiękną willą, panie redaktorze.
Zdobi Łazarza?
Zdobi Łazarz jak najbardziej. Jest historycznie też ważnym obiektem. Jest na tyle... Nie przebadałam jeszcze, bo bardziej, że ja rzadko się na Górny Łazarz wybieram, poznawczo, chyba że muszę, bo ktoś z Dolnego Łazarza właśnie nagle funduje i coś buduje na Górnym Łazarzu, to wtedy muszę takie wycieczki robić. Natomiast tą willą się szczegółowo jeszcze nie zajmowałam, ale kto wie, może.
Ale zapytam panią, bo my tak się lubimy chwalić, między innymi oprócz tego, że mamy ten schron Greisera w piwnicach, to mamy jeszcze ten witraż, który też pani doktor pokazałem, biały, taki monochromatyczny. Tak. I dowiedziałem się w tej krótkiej rozmowie z panią, że tego typu witraż w klatce schodowej prywatnej kamienicy to rzadkość. A w każdym razie rzecz nieczęsta.
To znaczy trochę inaczej. W witraże spotykamy, w tej chwili już oryginalne witraże coraz rzadziej, bo one jednak ulegały zniszczeniu, ale w pierwotnych założeniach kamienicznych jak najbardziej były, ponieważ
kamienicznych,
dokładnie, w kamienicach, ponieważ one odgrywały bardzo istotną rolę. Ten, kto budował czy fundował kamienicę, starał się, aby był, nawet jeśli układ wewnętrzny, czyli układ klatki schodowej był, nazwijmy to, tradycyjny, biorąc pod uwagę jakąś tam historię układów, różnych układów kamienic, to starał się wyeksponować fasadę, żeby ona była atrakcyjna, żeby najczęściej różniła się od fasady sąsiada. Ponieważ nawet jeśli zajmował jakieś lokum, jakieś mieszkanie w tejże kamienicy, to pozostałe mieszkania były na wynajem. A więc, aby dana kamienica była atrakcyjna, no to musiała tą atrakcyjność pokazać na zewnątrz. I drugim elementem była właśnie klatka schodowa, która, jeśli nawet układ był w miarę tradycyjny, to elementem, który zdobił klatkę schodową, były witraże. No wiadomo, barwne szkło i tak dalej, różne możliwości tutaj przeszkleń, ale oprócz tego waloru czysto takiego estetycznego, witraże pełniły także inną rolę, ponieważ bardzo często jednak parcele, na których stawiano kamienice, one nie były zbyt duże. Jeśli to była zabudowa zwarta przy pierzei ulicy, no to z tyłu mogła być oficyna, z tyłu mógł być mur jakiejś sąsiedniej kamienicy z naprzeciwka. Podwórka w większości kamienic nie były zbyt duże. I żeby po prostu te mniej atrakcyjną przestrzeń podwórkową jakby osłonić, no to właśnie witraż taką funkcję też pełnił. Natomiast w założeniach willowych...
Takich jak tutaj Berwińskiego.
Tak jak tutaj na Berwińskiego, powiem, że jest to... Inaczej, obecność tego witraża, który jest pięknym witrażem monochromatycznym, o specyficznej właśnie takiej estetyce, w związku z tym, że nie działa barwą, ale właśnie jasnym szkłem, zróżnicowanym w sensie gęstości, tak, i przejrzystości. I jednocześnie zamyka bardzo dużą taflę, tworzy bardzo dużą taflę, zamyka duży otwór okienny. No to jest pewnego rodzaju rzadkość. Świadczy to o tym, że architekt budujący to założenie przewidział, że to miejsce musi być zamknięte właśnie witrażem, czy takim, czy innym, ale że takie przeszklenie musi zaistnieć. Stąd oczywiście nie powiem ani nic szczegółowego, kto mógł być autorem, czyli wykonawcą tego witrażu. Natomiast wiadomo, że willa ta powstała w 1908 roku dla prawnika ówczesnego Paula Ukera. Natomiast przypisywana jest jej kształt, jej forma, czyli projekt architektowi Paulowi Genge. Na ten moment nie powiem nic szczególnego, ponieważ to wymaga jeszcze jakby większego no, zbadania jakby źródeł i tak dalej. Natomiast powiem tak, to coś, co mi się trochę jakby narzuciło. Badając obiekt architektoniczny, trzeba zastanowić się także nad kontekstem, czyli miejscem, w którym dany obiekt powstaje. Przy zabudowie kamienicznej, no to jest szeregowa jakby zabudowa, tak? Jedna kamienica powstaje, no raz jedna wcześniej, druga później, ale generalnie tworzą jedną linię zabudowy zwartą. Natomiast przy założeniach willowych sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ oprócz wielkości parceli, działki i kształtu wielkości, zapewne duże znaczenie mają sąsiednie budynki, no, najbliższe otoczenie. I tak się tutaj właśnie idąc tu dzisiaj do studia, tak się zastanawiałam, że jeżeli w 1908 roku powstaje ten budynek, to już ma on określone otoczenie, czyli ma Park Wilsona, czyli ówczesny ogród botaniczny, bo on powstaje parę lat wcześniej i ma także po jednej stronie sąsiedztwo szkoły, czwartej szkoły ówczesnej, no ile dobrze
która pamiętam. Która na początku XX wieku
1903 chyba i 1905 powstaje, czyli a ogród botaniczny 1902-1904, a więc niewielki przedział czasu, kiedy te dwa założenia, to zielone ogrodo, znaczy parkowe, ogród botaniczny i ten wielki kubus szkoły już istnieją. I być może, nie wiem, bym musiała się przyjrzeć szerzej samej parceli i zagospodarowaniu. I być może było też trochę tak, to już jest tylko moja wyobraźnia w tej chwili, hipoteza mówiąc górnolotnie, czy tworząc takie wielkie przeszklone okno, nie myślano o tym, żeby odseparować się od tego muru ceglanego, tej bocznej elewacji budynku szkoły. Mhm. Tak? No, bo ona jednak jest w pewnym sąsiedztwie. Co prawda willa była otoczona wielkim założeniem, też zielonym, tak? Ogrodowym i to już wiem, że też podkreślano, że to było piękne założenie ogrodowe. Natomiast no mimo wszystko ten kubus duży szkoły tutaj jest takim dużym elementem. Ale to już moja
tak, ale ciekawa teoria i pomyślałbym, żeby gdyby ktoś chciał się odseparować, to raczej by zamurował taką przestrzeń, a tutaj szkło takie właśnie witrażowe posłużyło jako element
jako granica, separacji. Taka granica, tak, jako granica, no ale to też tu no, jest też przepiękna ta klatka schodowa, czyli samo wejście, te dwubiegowe schody i myślę, że to przeszklenie i wielkość tego okna, które właściwie odpowiada szerokością tej klatki, tych schodów, to właśnie była taka całościowa koncepcja.
To spojrzenie historyka sztuki na nasz budynek, klatkę schodową i wielki witraż, który warto zobaczyć, tak nawiasem mówiąc. Polecam nasze dni otwarte, proszę państwa, od czasu do czasu bywają. Zapraszamy również do oglądania naszego witrażu. Ja przypomnę, że naszym gościem jest dr Liliana Krantz-Domasłowska. Myślę, że zostało nam 5 minut rozmowy, pani doktor, więc tylko na koniec zapytam, bo pani teraz swój ciężar zainteresowań Łazarzem przerzuciła na targi poznańskie. Nie tak. Zdążymy za dużo już o tym powiedzieć, ale proszę chociażby tłumaczyć dlaczego.
Tak, trochę muszę się przyznać, że z wielką szkodą, że znaczy szkodą, no cierpię na tym wewnętrznie, że trochę zaniedbałam penetrowanie kamienic, pozostała mi kanałowa, graniczna, no i kolejowa właśnie do głębszego prześwietlenia. Natomiast ponieważ od momentu, gdy wyremontowano rynek łazarski i na tak zwanym lejku łazarskim pojawiły się ekspozytory, gdzie można prezentować i są prezentowane różne plansze i różne wystawy o różnej tematyce. Jest to miejsce będące pod opieką Urzędu Miasta, Wydziału tam Koordynacji Projektów i tak dalej. Skorzystałam z tej możliwości i najpierw 2 lata temu była wystawa tam o kamienicach wokół rynku łazarskiego. Natomiast ponieważ pomysły rodzą mi się trochę tak dynamicznie, analizując kamienice i miejsca wokół rynku łazarskiego, okazało się, że ma zniknąć tak zwany blaszak, czyli budynek z połem. No i to była inspiracja do tego, aby w następnym roku poświęcić taką planszę i wystawę historii z połem na Łazarzu. Natomiast znowuż kolejne rocznicowe przyczyny leżą u źródeł tego, że w tym roku wystawa, która będzie otwarta w ramach Dni Łazarza, będzie poświęcona targom łazarskim, a konkretnie tutaj przywołuję konkretne lata, 1921, czyli sam początek, czyli pierwszy targ poznański, kiedy zaistniała pierwsza taka wystawa właśnie wzorów przemysłu. I zaistniały w ogóle targi. Druga data to 1946. Znowuż jakaś tam rocznica, biorąc pod uwagę aktualny rok, 26. Kiedy po raz pierwszy po II wojnie światowej, czyli bardzo szybko po zniszczeniach i tak dalej, zadecydowano, aby ponownie jakby odnowić tradycję targową. I w tym 1946 roku zaistniała wystawa Odzież i Dom. No i właśnie klamrą zamykającą jest rok aktualny 2026, który spina tutaj te poszczególne rocznice. Natomiast jest też, czyli tutaj ukłon w stronę archiwum targowego, bo ponieważ jest on kopalnią i pan, który tam tym zawiaduje, jest kopalnią wiedzy i źródłem wielu pięknych zdjęć, fotografii i w ogóle informacji o targach. Natomiast, no i w związku z tym takowa właśnie wystawa zaistnieje w 10 czerwca, zaczynają
tak,
się
bo
Dni
wtedy
Łazarza.
Dni Łazarskie będą, tak jest, 10-15 bodaj czerwca 2026, czyli już niebawem 10-15. Tak. Ja czuję, pani doktor, że my się jeszcze spotkamy z racji pani Łazarskich.
Bardzo chętnie, bo bardzo mi się przyjemnie tu z panem rozmawia.
Ale teraz się pożegnamy. Na koniec Jezioro Łabędzie, fragment już tylko, bo nam ten czas piekielnie szybko uciekł. London Philharmonic Orchestra i tutaj dlaczego Jezioro Łabędzie?
A to znowuż ukłon w stronę mojej prywatnej tutaj pamięci. Był to pierwszy balet, na którym w wieku chyba lat 6 albo 7 byłam przez rodziców zaprowadzona i wywarł na mnie olbrzymie wrażenie. Stwierdziłam, że jest dobrym podtekstem, aby emocje właśnie tutaj wyciszyły się przy tej muzyce.
Żegnamy się zatem fragmentem Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, a przypomnę, gościem była dr Liliana Krantz-Domasłowska. Dobrej nocy, pani doktor.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobranoc.
I państwu również. Łukasz Kurzawski, Rafał Regulski. Mówimy też. Dobranoc.
Po Zachodzie.